Tytuł dzisiejszej usługi. Nie wypuść tego, co doświadczyłeś, pielęgnuj Bożą obecność w twoim życiu. Na początek wstęp pół żartem, pół serio, a na końcu o usłudze już całkiem serio. Pół żartem, pół serio to, że skończył się wieczór uwielbienia, zostałem tutaj i od rana już wiedziałem, że usługa, którą przygotowywałem, która była na niedzielę, nie jest usługą odpowiednią na miejsce i czas, który mieliśmy aktualnie. I w zasadzie w tygodniu już napisałem dwa kazania. I wydawałoby się, że jedno z nich na pewno jest odpowiednie na dzisiaj. Ale od piątku rana już wiedziałem, że coś będzie nie tak i Pan Bóg najprawdopodobniej wskazuje, żeby iść w innym kierunku. Kulminacyjnym punktem był wieczór uwielbienia. I później na końcu powiem, co konkretnie, jaki moment. Zostałem tutaj, musiałem podjąć tą decyzję, też walczyć, tak jak to ktoś wczoraj powiedział, z Duchem Świętym, ale zostałem przemożony również. Nie walczyłem 4 dni, krócej. Wyszedłem stąd o 10:30, wróciłem do domu, zajmowałem się tym kazaniem dalej. Dlaczego o tym mówię? Wstałem o 4 rano, zajmowałem się nim dalej i zadawałem sobie pytanie, jaki to ma sens. I czy to, że teraz o tym powiem, to jest wystarczająca duchowa nakładka, że Pan zesłał słowo takie do was, że was wszystkich powali i zmiecie? Oczywiście, że nie. I znacie mnie i do tego nie dążę. Ale Boża obecność zmienia nasze plany. Boża obecność zmienia nasze plany. I zacznę od tej obietnicy, która była tytułem naszych spotkań. Z listu do Jakuba, zbliżcie się do Pana, a On zbliży się do was. Wiecie, to jest pewnik, to jest źródło obfitości twojego i mojego życia. To jest obietnica, którą musisz mieć wyrytą w sercu, w myślach. Strzeż ją w swojej duszy. Jeżeli będę zbliżał się do Pana, On zbliży się do mnie. I chciałbym mówić o tym, jak istotne jest doświadczenie Bożej obecności. Jej pielęgnacja, utrzymywanie, zabieganie. Po więcej, po więcej, po więcej i po więcej. Bo przecież ten, który od zawsze był, nie ma początku i końca, jest tym, który nas prowadzi do więcej i po więcej. Ponadnaturalne spotkania z Bogiem są tymi, które nieustannie zmieniają nasze życie, wzbudzając pragnienie doświadczenia Bożej obecności stale i więcej. Bo już wczoraj zaczęliśmy o tym mówić, że coś się kończy. Ale tam, gdy coś się kończy, znowu coś się rozpoczyna. I analogicznie jesteśmy w pewnym cyklu naszego życia. Nie wiem, czy tego doświadczacie. Zawsze coś się kończy i coś się rozpoczyna. Każdy Boży moment, który miałeś w swoim życiu, kiedyś się kończy. Ale ten Boży moment, to Boże doświadczenie Jego obecności powoduje, że znowu pragniesz zdobyć i być w tym jeszcze raz. I wierzysz, że to się znowu rozpocznie, znowu tego doświadczysz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest 25 stycznia, tak? Najprawdopodobniej. Jeszcze to pamiętam. Czy ktoś z was pamięta, kto usługiwał tutaj w zeszłym roku, 26 stycznia? Powiem wam, bardzo, bardzo szybko ułatwię wam. To był gość. Telefony w kieszeniach, jak ktoś jest na tyle odważny i dowcipny teraz. Nie sprawdzamy. To był pastor Piotr Grzesiek. To było kazanie tydzień po poście i modlitwie w naszej społeczności. Może teraz coś już wam zaczyna świecić, bo to było mocne. Wiecie, o czym mówił, czy nie? O zmianie. Tytuł jego usługi to Upragniona zmiana. Po usłudze, nie wiem, czy 1/4, czy połowa Kościoła znalazła się tutaj z przodu. Odpowiedziała na usługę. Była gotowa zmienić coś w swoim życiu. Wejść w przestrzeń procesu, w którym jestem gotowy przyjść przed Panem i powiedzieć, pragnę zmiany w tej dziedzinie życia, w której potrzebuję, a być może i w tej, której na razie jeszcze nie widzę, ale pokaż mi to. I to było słowo dla mnie ważne na cały ten rok, bo to było słowo, które przyprowadzało mnie do pionu. To było słowo, które mnie ostrzegało, że muszę się zmieniać. Bo tam padło bardzo mocne zdanie, które również doświadczało mi wielu różnych myśli podczas minionego roku. Stałą w Biblii jest zmiana. I teraz powinno być to, co powiedział Łukasz Konieczny 2 tygodnie temu. Wow. Rozumiecie to? Stałą w Biblii jest zmiana. A zmiana raczej dla nas nie jest komfortowa. Nie jest wygodna z racji tego, że wiem, jak jest dzisiaj. Jest taki stan, który, jak to określić, mówimy, nie jest przecież źle, nie jest najgorzej, nie jest też najlepiej, ale jest dobrze, Błażej, jest dobrze. Czy wystarczy to, aby dzisiaj w twoim życiu było dobrze? Po tym tygodniu, czego doświadczałeś, nie wiem, ale wierzę, że jeżeli byłeś, doświadczałeś, czy dzisiaj możesz powiedzieć, było dobrze, to mi wystarczy. I tam padło kolejne zdanie, które nas, wierzę, wszystkich mocno rozciągało, że dobre jest wrogiem lepszego, a lepsze jest wrogiem najlepszego. Wow. Drugie wow. Nie wiem, czy się możecie z tym zgodzić. I nie chodzi tutaj o to, żebyś ty i ja szukał jakiejś dziury w całym w naszej relacji z Panem Bogiem, ale chodzi o to, że On ciebie nieustannie zaprasza do zmiany, która będzie oddziaływała mocno na twoje życie i będzie ciebie zaprowadzała z miejsca dobrego do lepszego i z lepszego do jeszcze lepszego, dopóki nie trafimy do nieba. Bo tam się już to skończy, tak? I tam w końcu dotrzemy prędzej czy później. I teraz mocne zdanie. Ja tak nie pamiętałem całej tej usługi, ale trochę sobie do niej wracałem i dzisiaj rano też. Zastanawiałem się, czy je tutaj przytoczyć, no ale powiem, bo przecież to już było tutaj powiedziane. Tego można odsłuchać. Człowiek, który mówi, że nie potrzebuje zmiany, albo jest trupem, albo jest chory. Co z tym zrobić? Konsternacja na waszych twarzach. Niektórzy się śmieją. Niektórzy już, widzę, mają jakąś refleksję. Człowiek, który nie potrzebuje zmiany, może być trupem lub jest chory. Chory też potrzebuje zmiany. Świetnie, tak. Jesteśmy interaktywni, super. Mogę powiedzieć, że na pewno byłem duchowo chory. Nie raz i nie dwa w przestrzeni przynajmniej czasu, w którym podążam za Panem. A czasem się zastanawiam, gdy byłem nastolatkiem, czy nie podchodziłem już do pewnych miejsc, które mogły mówić o byciu duchowym trupem. I czasem trudno o tym mówić, ale czasem tak się zdarza, że możemy być w takim miejscu. I na samym początku chciałbym krótko powiedzieć o takich dwóch aspektach, dwóch stanach. Jeden odnosi się do sprowadzenia Bożej obecności, a drugi wręcz przeciwnie, do utraty Bożej obecności. Zacznę od tego drugiego, bo wypadałoby otworzyć w końcu Boże Słowo. I zaczniemy czytać w Starym Testamencie. Jest to pierwsza księga Samuela, 4 rozdział, wiersz 15. Tło tego czasu, tej historii, tego momentu to to, gdzie Izrael prowadził kolejną wojnę z Filistynami. I zaraz przeczytamy, co się tam wydarzyło dalej. 1 Samuela, 4 rozdział, wiersz 15. Heli miał wówczas 98 lat. Jego oczy osłabły i nie mógł już widzieć. Przybyły doniósł. Przybywam prosto z szeregu, właśnie dziś stamtąd uciekłem. Heli zapytał, więc jak tam się rzeczy mają, mój synu? Przybyły na to, Izrael uciekł przed Filistynami. Wojsko poniosło dotkliwą klęskę, obaj twoi synowie Hofni i Pinechas nie żyją, a skrzynia Boża została zdobyta. Heli spadł z krzesła, złamał kark i umarł. W tym czasie jego synowa, jedna z żon od jego syna, była w ciąży i zaczęła rodzić. O tym możecie dalej czytać w tekście, który jest poniżej. Gdy to wszystko usłyszała, zaczęła rodzić. I podczas tego porodu kobiety przy niej były, pocieszały ją i mówiły do niej: odwagi, odwagi, urodziłaś syna. Lecz ona nie odpowiadała, nie brała tego do serca. Zanim zmarła, nazwała swoje dziecko w specyficzny sposób. Natomiast dziecko nazwała Ikabod. Uprowadzona została chwała Izraela. Ikabod oznacza nic innego jak bez chwały, gdzie jest chwała. Znacie okoliczności tej potyczki, tej wojny? Chcieli wygrać. Postawili wszystko na jedną kartę. Pragnęli Bożej obecności, która pociągnie ich do zwycięstwa. Ale nie w taki sposób to miało być. Co zrobili ze skrzynią przymierza? Przeprowadzili ją tam, na ten teren. I ona wpadła w ręce Boga. Boża chwała odeszła. Ona wpadła w ręce wroga, bo powiedziałam Boga chyba, tak, przepraszam. Boża chwała odeszła. Boża chwała została utracona. Ikabod. Bez chwały. Gdzie jest chwała? Miałeś takie miejsce w swoim życiu, które mógłbyś nazwać moim Ikabod? Miejsce i czas, w którym ewidentnie widziałeś, że jest sucho. Jest naprawdę sucho. Nie ma Bożej chwały, nie ma Bożego działania, nie ma Bożej obecności. Jest naprawdę ciężko, jest naprawdę trudno. To jest stan, który może nam grozić. To jest stan, w który możemy wpaść. To jest stan, który może dotykać ludzi bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na to, jak dzisiaj bardzo mocno pilnujesz fundamentu i stoisz w pionie i jesteś blisko Pana. Ale to zawsze może się wydarzyć w twoim i w moim życiu. Drugie miejsce. To jest pierwsza księga Kronik, też Stary Testament, 12 rozdział, wiersz 41. Odmienna sytuacja. Zupełnie odwrotna sytuacja. Czyli ten stan, który mówiłem najpierw, dotyczący sprowadzenia Bożej obecności. W pierwszej księdze Kronik, 12 rozdziale, wierszu 41 możemy przeczytać takie słowa. Potem Dawid odbył naradę z dowódcami tysięcy i setek oraz ze wszystkimi pozostałymi dowódcami. Powiedział do zgromadzenia Izraela, jeśli uważacie to za słuszne i pochodzące od Pana, naszego Boga, to wyślijmy wiadomość do reszty naszych braci we wszystkich częściach Izraela, a jednocześnie do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie posiadają oni pastwiska i niech zbiorą się u nas. Wówczas sprowadzimy do siebie skrzynię naszego Boga, bo za czasów Saula nie przejawialiśmy o nią troski. Całe zgromadzenie przystało na to rozstrzygnięcie, ponieważ cały lud uznał ten pomysł za słuszny. Ktoś w końcu zauważył, że nie ma pośród nas miejsca Bożej obecności. Tego, co jest tak ważne dla całego narodu. I zaczęli się o to troszczyć. Król wziął sprawy w swoje ręce. Znacie później tą historię. Zanim ona trafiła w odpowiednie miejsce, były małe perturbacje ze względu na pewną podróż i drogę. Dwa odmienne stany. Boża obecność w twoim i w moim życiu i brak Bożej obecności. Wracając też do tego, gdzie wczoraj wychodziłem z kościoła, powiem wam, zanim przejdę dalej, trochę tak znowu pół żartem, pół serio, musiałem zaparkować tam na dole, bo tutaj nie było miejsca. Pewnie większość z was też parkowała tam na dole. I gdy szedłem na wieczór uwielbienia, wiedziałem, że te kostki są już oblodzone. Dostawaliśmy wczoraj alerty. Ja dostałem, nie wiem, czy wy nawet zachęcali nas. Nie jedź. Nie jedź na wieczór uwielbienia, zostań w domu, bo droga jest oblodzona. Przyszło wam coś takiego? A? Widzicie, jak to działa? Patrzcie, jak wejdziemy w taką duchowość, to szatan nawet w taki sposób próbuje. Oczywiście żartuję. I miałem pamiętać o tym, że ta podróż w dół może być bardzo trudna. I było ciemno. Ale z drugiej strony też to niebo było całkiem fajne. I tak zrobiłem pierwsze 4 kroki i tak patrzę do góry, mam plecak, laptop i mówię, Boże, ale Ty jesteś dobry. I nagle znalazłem się na ziemi. I powiem wam, to nie było zachwycenie. To nie była wizja. Wcale nie zobaczyłem Pana. Wykręciło mi nogę, zrobiłem szpagat i huknąłem po prostu prawym kolanem, niestety tym, który mnie boli bardzo. I teraz wiem, że żyję, bo mnie boli dalej bardzo. Ale od razu sobie pomyślałem, utożsamiam się z apostołem Pawła, wbito mi pewien cierń, abym się nie zachwycał pewnymi rzeczami, których być może doświadczyłem, a nie byłem ani w drugim, ani w trzecim niebie. Nie, 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 nic się takiego nie wydarzyło. Po prostu miałem Adidasy. Nie trzeba wielkiej duchowości. I wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, i po co ci to było? Miałeś przygotowane kazanie. Mogłeś wrócić normalnie do domu. Nic by się takiego nie stało. No ale jednak, Bóg jest dobry. Amen. I ma dla nas dobre rzeczy. Amen. I wracając teraz do naszych dwóch stanów. Czasem jest tak, że coś mamy, że coś dostajemy. Jest to prezent. I trzeba o niego po prostu dbać. Bo wiecie, że prezent można tak po prostu stracić albo zniszczyć. Czy ktoś coś z was takiego kiedyś zrobił? Ja niestety tak. O prezent trzeba zabiegać. Możemy się o tym dowiedzieć również z Bożego Słowa. Fajne fragmenty są zawarte w drugim liście do Tymoteusza. Przeczytam kilka z nich. Paweł daje pewnego rodzaju wskazówki, cenną radę młodemu Tymoteuszowi, używając słów następujących, przypominając mu, jak bardzo ważne jest dbanie o pewne duchowe przestrzenie. Znacie dobrze te fragmenty. 1:6. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Widzicie, do kogo on to pisze? Tak, do Tymoteusza. Jeszcze raz wam powiem, czy widzicie, do kogo on to pisze? Tak, pisze to do Tymoteusza. I co tutaj jest napisane? Przypominam ci, mój drogi bracie, rozpal na nowo. Czasem trzeba coś rozpalić, bo coś wygasło. Bezwzględnie te słowa są kierowane do każdego z nas. I nie wiem, w jakim miejscu rozpoczynałeś czas tygodnia postu i modlitwy. Czy dorzucałeś? Bo tam jest wielki ogień i było jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Może jak ta trójka, która była wrzucona do pieca. Może tak płonąłeś. A może jest zupełnie inaczej. Albo było zupełnie inaczej. Gdy zacząłeś przychodzić tutaj na te spotkania, to czułeś, doświadczałeś Bożego rozpalenia, Bożego posilenia, Bożego ognia wynikającego z Jego łaski i tego, że zaprasza ciebie i mnie do bycia w czasie Jego obecności, zbliżania się do Pana, który jest codziennością twojego i mojego życia, kwintesencją twojego i mojego życia. Dalej, kolejna złota porada. 1:14. To jest też ostrzeżenie. Pilnuj tego, co ci zlecono za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas. Dowiedzieliśmy się też na tygodniu postu i modlitwy, przynajmniej w dwóch świadectwach, że szatan ciągle nie śpi. Próbuje wykraść, zniszczyć, zabrać, oszukać to, co Duch Święty zdeponował w nas. I robi to cały czas niezmienną taktyką poprzez próby kłamstw. Dlatego pilnuj tego, co ci zlecono za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w tobie, który mieszka w każdym z nas. Bo może ten rok jest tym, w którym musisz sobie przypomnieć, co ci zlecono w zeszłym roku. Zadajesz sobie czasem takie pytanie, co Pan mi zlecił w danym okresie czasu mojego życia, w danym miejscu, w którym mnie ulokował, w przestrzeni mojego domu, mojej rodziny, miejsca pracy, tu, w społeczności, w mojej relacji z Panem. Co mi zleciłeś, Boże? Dałeś mi zlecenie, ja je przyjąłem. Ale czy jestem na odpowiednim kursie, żeby wykonać Twoje zlecenie. Mówiłem Wam świadectwo o karcie. Zlecenie zostało przyjęte, Poczta Polska je wzięła na klatę, ale karta do nas nie przyszła. Czy jesteśmy tymi, którzy wykonują Boże zlecenie? Czy jesteś na odpowiednim kursie? To dobry czas, aby zadać sobie to pytanie. Dalej, drugi rozdział. Ten sam list, wiersz pierwszy. Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. I post na Facebooku. Wiecie, że sięgam po to czasem. Taki już jestem. Ale Boże rzeczy mnie dotykają i są często przyczynkiem czegoś dobrego. I tym razem jest to post pastora Mirka Kulca, nieopodal nas, ze społeczności z Filadelfii, z Bielska-Białej. No powiem Wam szczerze, że jak to przeczytałem, to już wiedziałem, że kierunek odpowiedniego kazania nie jest odpowiedni i już wiem, gdzie idziemy dalej. To jest mocne. Przeczytam to całe. Kościół nie jest muzeum Pana Boga, upamiętniającym liturgię i minione cuda. Nie jest miejscem wspominania starych, dobrych czasów, ale przestrzenią marzenia i wchodzenia w nowe, piękne dni. Jezus, dwie rybki, pięć chlebów i już mamy piękną historię. A przecież nie jest jedynie ona wspomnieniem tamtego dnia. Jest także odpowiedzią na dziś. Ma nam przypomnieć, że bliskość z Jezusem jest atmosferą dla cudu. Nie warunki fizyczne, materialne, medyczne czy logiczne, lecz właśnie Jego obecność. Cuda przeminęły tylko tam, gdzie bliskość Jezusa staje się przeszłością i wyborem. Religii pozostały triki i sztuczki za tak zwane Bóg zapłać. Bóg natomiast nadal czyni cuda pośród łez, bólu i niewiary, a może nawet gniewu i kompletnej rezygnacji. Znajduje, dotyka, przemawia, zaprasza. To tam ja i ty musimy go spotkać. Usiądźcie, bierzcie i jedzcie. Trzeci raz. Wow. To nie jest bezpośrednio ulokowane w jakichś konkretnych fragmentach Bożego Słowa, ale to jest na bazie Bożego Słowa. Jest ryzyko i niebezpieczeństwo wynikające z braku wejścia w zmianę i zadowoleniu się życiem i doświadczeniem Bożej obecności, którego ty i ja doświadczyłeś kiedyś wcześniej w przeszłości. Jest ryzyko. A wiecie dlaczego? Bo dzisiaj jest świeża manna. Nie bez powodu Izraelici mogli ją zbierać kiedy? Jeden raz, codziennie. Nie dało się jej zabrać do przodu. I wczorajsza najprawdopodobniej byłaby nieświeża. Tak? Boża obecność dla twojego życia, doświadczenie Bożej obecności jest tu i teraz. Nie najesz się dosyta wczorajszą bułką i wczorajszym chlebem, bo on jest dzisiaj znowu świeży i nowy. To, co było wczoraj, nie wywalasz tego z głowy, nie rób z tego też pomnika Bożego działania, pamiętaj o tym, ale niech to ci pokazuje, że dzisiaj jest nowy dzień, który daje ci Pan i zaprasza do bycia w intymnej, bliskiej relacji z Nim. I ten dzień zawiera kolejne dobre, wspaniałe, Boże rzeczy i możliwości dla ciebie. Jeżeli poszukujesz, jeżeli chcesz. Tutaj padło takie mocne zdanie. To ma nam przypomnieć, że bliskość z Jezusem jest atmosferą dla cudu. To jest główna atmosfera, dla której tutaj przychodzimy. Kuba o tym wczoraj powiedział na koniec. To jest Duch Święty. Jest pewne ryzyko i niebezpieczeństwo, gdy będziemy mówić, że tak po prostu przychodzimy tutaj do kościoła dla atmosfery i dla formy i dla fanu, bo jest fajnie. To pytanie, czy o to tutaj chodzi? Bo to powinno być ciągle drugo, trzecio i czwartorzędne. A dla pewnych z nas nie powinno mieć tak naprawdę znaczenia. Bo Boży dotyk, bo Boża obecność to jest ta pierwsza kolejność, a w niej są cuda, znaki, manifestacja Ducha, Jego mocy dla Ciebie i dla mnie. I to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, tam, gdzie pojawia się pierwszy Kościół, to jest dzisiaj żywe, prawdziwe i realne dla nas. Mowa we fragmencie o objawieniu się Synów Bożych jest o nikim innym jak o kim. O tych, którzy wyginęli, czy o tych, którzy są częścią zboru zielonoświątkowego Elim w Cieszynie. Hello, kochani, to jest o Tobie i o mnie. To jest o Tobie i o mnie. Pytanie, czy chcesz w to wejść, bo to kosztuje. Historia tych gości z tej księgi pokazała, że to kosztuje. Ale warto. Jak często o tym mówimy. Jakie rzeczy działy się przez nich. Jak Duch Święty ich mocno używał. Ale może zakres Twojej służby jest inny. Tak, może być inny. Ale Pan Ciebie też potrzebuje w tym, jak Ciebie zbudował i to, co w Tobie ulokował. Wydobądź to. Pilnuj tego. Rozpal to. Może masz taką potrzebę. To tam ja i Ty musimy Go spotkać. Usiądź, bierz, jedz. Może nie każdy wtedy usiadł, gdy doszło do cudu pomnożenia. Może niektórzy tam siedzieli, ale pytanie, czy wzięli. A może byli tacy, którzy siedzieli, wzięli, ale byli tak blisko, ale co? Ale nie zjedli, nie zakosztowali. Cuda i znaki najprawdopodobniej nie pojawiają się w naszym życiu codziennie. Teraz tak trochę na dół zeszliśmy. Ale stałość spotkań z Panem, stałość Jego obecności w Twoim życiu, wierzę, że jest i powinna być codziennością. A to jest w tym, bo tego też doświadczamy i do tego zostaliśmy powołani. Kolejny fragment ze Starego Testamentu to jest Księga Izajasza, 43 rozdział. Będę czytał wiersze od 15 do 21. Ja, Pan, jestem waszym świętym, ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Tak mówi Pan, dawca drogi na morzu i ścieżki na potężnych wodach, dowódca rydwanów i koni, wojska i zbrojnych oddziałów. Oto leżą i nie powstaną, zgaśli jak knot, spłonęli. I tu się zaczyna mocno. Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości. Oto czynię rzecz nową, już kiełkuję. Czy o niej nie wiecie? Oto czynię rzecz nową, już kiełkuję. Czy o niej nie wiecie? Tak przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakalne i strusice, gdyż dostarczyłem wody na pustyni i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie ogłaszał mą chwałę. Łapiecie się w miejscach swojego życia, w którym mówicie, kiedyś to było. Kiedyś ten kościół był inny. 10 lat temu, 20 lat temu, a może 4 lata temu. Ale jeżeli kiedyś to było, to najprawdopodobniej może się to wydarzyć jeszcze raz. Ale, no właśnie, Duch Święty nie działa tak, jak my chcemy. Czasem próbuje zrobić taki nieporządek, malutki chaos. Czy poprzednie Twoje doświadczenie, autopsja Jego obecności, Jego działania muszą być takie same? A może dzisiaj zaprasza Cię do zupełnie czegoś innego? Dlatego mówił o tym dzisiaj Pismo do nas. Chcę uczynić rzecz nową. Bo jesteś w miejscu, sezonie Twojego życia, w którym ewidentnie potrzebujesz, żebym zrobił coś nowego. Cieszę się, że pamiętasz to, czego doświadczyłeś ze mną w minionych latach, tygodniach i dniach, ale zostaw to, bo ja dzisiaj chcę przyjść i Ci pokazać, że dzisiaj jest dzień, w którym będę robił nową rzecz. Pytanie, czy chcesz w to wejść? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś otwarty? Czy tego pragniesz? Czy o to zabiegasz? Bo pragnienie ma tutaj duże znaczenie. To jest ten, który dostarczył wody na pustyni i rzeki na pustkowiu. To jest ten, który napoił swój lud. To jest ten, który zadbał o pragnienie swoich wybranych. A przecież wiemy, że jesteśmy Jego wybrańcami. Idziemy dalej. Pierwszy list do Koryntian, 3:16. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Gdzie jest Boża obecność? W nas. Boża obecność jest w tobie i we mnie. On upatrzył sobie każdego, każdego, bez wyjątku. Chcę, abyśmy byli w pełni napełnieni Duchem Świętym. Pastor mówił o parakletosie. Mówił, że to jest obrońca, nie oskarżyciel. To jest potężne narzędzie, które jest dane każdemu z nas. To jest ten, który nas prowadzi, przypomina, wskazuje drogę. Jest z nami. Chciałem to dzisiaj przypomnieć, że Boża obecność jest w tobie. Jakie to jest wielkie. Boża obecność jest w tobie. Ale czy z tego korzystasz? Czy tego używasz? Czy masz tego świadomość? Że nie tylko nobilitacją jest samo w sobie to, że przyjąłeś Pana i jesteś Jego dzieckiem, ale On mieszka w tobie. Boża obecność jest w nas i działa przez nas. Dzieje apostolskie. 17 rozdział. Wiersz od 24 do 28. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. To potwierdza. Nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to jest istotne, to właśnie On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Nie odwracamy kolejności, bo można by było pójść na skróty, powiedzieć, ale tam jest wszystko. Daje życie, co powoduje całe twoje tchnienie w tobie. Możliwość oddychania, bycia i coś dalej, szerzej. Wszystko, czego tak naprawdę potrzebujesz. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, znowu ważne, aby szukały Boga. Wow. On wyznaczył czas i granice narodom, aby szukały Boga. Dlatego On to ciągle podkreśla. Zbliżcie się do mnie. Ja jestem tutaj obok. Przecież ja jestem duchem. Jestem bliżej niż myślisz. Pytanie, czy mnie tak naprawdę szukasz? Pytanie, czy chcesz tak naprawdę wejść i być w mojej obecności? Aby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kim jesteśmy bez Niego? Nikim. Prochem. Przez ten tydzień dochodziło to do mnie, że to jest Boża łaska. To jest po prostu Boża łaska. To jest Jego miłość, że On mnie odnalazł. Naprawdę byłem przepełniony w moim sercu wdzięcznością, że jestem Jego dzieckiem. I nie ma w tym żadnej mojej zasługi, bo to On pierwszy skierował do mnie dłoń. Ja tylko odpowiedziałem na to. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to niektórzy z was, poetów, wyrazili, bo z Jego rodu jesteśmy. Ostatnio rozmawiałem z Karolem. Się okazało, że po mojej usłudze bożonarodzeniowej, gdzie puściłem filmik dotyczący rozejmu bożonarodzeniowego, tam padło takie nazwisko podobne trochę tak jakby do niego. I tutaj ktoś z jego rodziny zajmował się drzewem genealogicznym. I okazuje się, że są najprawdopodobniej pewnego rodzaju powiązania. Karol ciągle ma zdjęcie, za niedługo mi pokaże. Też ma dzisiaj, super, w końcu nam się uda. Dlaczego o tym mówię? Ktoś się wysilił, aby zrobić drzewo genealogiczne. Pojeździł, posprawdzał. Wiem, że macie wspaniałe nazwiska. Ale chciałem wam powiedzieć, co tutaj przed chwilą było napisane. Jako pochodzący z rodu Bożego. Jesteśmy z Jego rodu. Amen. Jesteś z Jego rodu. To nobilituje. To jest ważne, to jest istotne. Czasem potrzebujemy, aby to sobie po prostu przypomnieć. Bo proste prawdy Bożego Słowa, zapomniane, niepraktykowane, nie działają. Tak? Po prostu nie działają. List do Rzymian był jednym z wersetów, 12 rozdział, wiersz 11, na naszej ulotce sześciodniowej. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu gotowi do służby, w nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. No, to już Pawłowi się łatwo niektóre rzeczy pisało. Ale jak to wprowadzić w czyn i wejść w praktykę działania? Tylko przy pomocy Ducha Świętego. Bo sami jesteśmy na to za słabi. Ale to jest kosmos. W zapale bądź niestrudzony. Duchem nieustannie bądź płomienny. I właśnie ulokowanie na, w Panu, gotowy do służby. I wierzę, że w Nim jest ta nadzieja. Radość i wytrwałość w ucisku. I to, co robiliśmy w minionym tygodniu, to oddanie w modlitwie. To było widoczne. Oddanie w modlitwie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 1. Ten fragment również jest znalazł na ulotce. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Czyli praca winogrodnika jest trudna. Czasem trzeba, co? Odciąć. Czasem trzeba odciąć. W minionym roku sobie zadawałem to pytanie, czy jest coś, co trzeba odciąć. Ale co dalej? Oczyszcza każdy owoc. Aby owocował jak? Obficiej. Aby owocował obficiej. Lubimy owoce. Lubimy takie świeże owoce ściągać z drzewa. Ale wiecie, że owoc jest tym, który pojawia się najpóźniej? I twój i mój czas oczekiwania, żeby zerwać dobry owoc, w nieodpowiednim momencie może coś zepsuć. Jeżeli weźmiesz go za szybko, to jaki będzie? Niedojrzały? Nie będzie miał odpowiedniego smaku, tak? A jeżeli weźmiesz go za późno? Zgnije. No właśnie. I też to jest zachęta dla ciebie i dla mnie, bo niektóre owoce po prostu w twoim i w moim życiu pojawiają się naprawdę późno. Nie ustawaj w tym. Bądź na drodze do wydawania owocu. Gabrysia chyba śpiewała w drugim albo w trzecim dniu poprawcie mnie wy, muzycy, artyści, bo mogłem pomylić tytuł pieśni. Drzewo? Tak się chyba nazywa? I tam padają takie słowa. Piękne owoce o każdej porze niech wydaje drzewo, które zasadziłeś ty, a jego korzeń głębszy niż morze bierze swój początek z twego ducha. Początkiem jest to, że bierzemy z jego ducha i dzięki temu możemy wydawać piękne owoce o każdej porze. To drzewo, do którego możemy się przyrównać, zasadził kto? Nasz Pan. Ale to, czego nie widać, na zewnątrz jest w środku, czyli fundament, korzenie. Gdzie one są zapuszczone? Czy korzystają z tych wartości odżywczych? Czy system korzeniowy jest tak mocno rozpięty? Taki tuż Nelek miał taką usługę w zeszłym roku. Chyba, o ile dobrze o tym pamiętam. To była mocna usługa. Do czego jestem dzisiaj podpięty? To dobre pytanie, bo jeżeli nie widzisz owoców, to musisz sobie zadać pytanie. Co bierzesz? Czym się odżywiasz? Jak jesz? Czy nie jesz? Bo to może być problem. Przechodząc już do końca, wiem, może to dla niektórych być kolokwialne albo sarkazm, bo słowo koniec czasem przy długości moich usług może się wydawać dziwne, ale mamy naprawdę dobry czas. Jest 11:30. Ewangelia Jana, 7 rozdział, wiersz 37. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Te słowa wypowiedziane raz tak naprawdę ciągle trwają. Zgodzicie się z tym? Amen? Amen. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To jest tak proste. A kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Bo ta obfitość ma tryskać z środka i wylewać się na całe stworzenie, które jest wokół nas. Bo nie musisz być prezydentem Trumpem ani Putinem, aby być najbardziej wpływową postacią na świecie. Bo w tobie mieszka Duch Święty. I to jest kozackie. Nie wiem, czy to do ciebie dociera. To jest naprawdę kozackie. I wszędzie, dokądkolwiek się ruszysz, może byś nawet tego nie chciał, ale tam jest twoja strefa wpływu, w której on może ciebie używać. Był u nas Greg Skrobarczyk tydzień temu. Widzieliście te piłeczki tutaj? Marta wczoraj powiedziała coś takiego, będę to parafrazował. Jak to będzie trochę inaczej, to najwyżej będziemy rozmawiać po nabożeństwie. Mówiła, że potrzebowała czegoś więcej niż niedzielne spotkanie na nabożeństwie. Ha, to tak zabrzmiało. Nie wystarczy ci niedziela. Hello, gwiazda się znalazła, nie? O, tak, ja się z tym zgadzam. A wiecie dlaczego? Bo typowy rok, który nie jest rokiem przestępnym, ma 8760 godzin. I policzyłem to, że jeżeli jesteśmy 2 godziny na niedzielnym nabożeństwie, 8 godzin w ciągu miesiąca razy 12 daje 192 godziny niedziel, 192 godziny czwartków. Zgadza się? Jeżeli się nie pomyliłem, potem to możemy zweryfikować. Albo łącznie, przepraszam. I 48 godzin modlitwy. Jak to zestawić z 8760 godzin czasu twojego i mojego życia poza byciem w kościele? Czegoś więcej potrzebujesz? Czy nie? Tak, potrzebuję więcej niż niedzielne spotkanie, niż czwartkowe spotkanie, niż poniedziałkowa modlitwa. Bo wszystko najprawdopodobniej odgrywa się jeszcze poza tym. Tu jest dużo, ale wokół ciągle jest jeszcze więcej. Chyba pastor miał taką usługę, jak nie, to też będzie prostował za 2 tygodnie. To była usługa, w której trochę nam mówił o tym, że Boże cuda i znaki często wydarzały się poza Kościołem. Coś takiego było chyba. Tak? Wiecie, to tak mnie konfrontuje też właśnie, nie? To jest to przestrzeń i miejsce, w którym po to tutaj przychodzimy i tego doświadczamy, ale w obliczu prawie niespełna 9000 godzin. I to było super. Drugi Koryntian 3,17. I 18 również. Pan bowiem jest duchem, gdzie duch Pana, tam wolność. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz Jego, przepraszam, na obraz jej samej, z chwały chwałę, tak jak to sprawia duch Pana. To mi wczoraj przyszło podczas wieczoru uwielbienia, bo ja dawno nie widziałem tylu ludzi w kościele, którzy skupili się na tym, aby uwielbiać Pana. Ręce w górze, modlitwa, śpiew, uwielbienie. Ja czułem niesamowitą wolność wczorajszego czasu. Nie wiem, czy wy też to tak odbieracie. Tutaj nikt nie był na siłę. Tutaj przyszli tylko ci, którzy chcieli doświadczyć Bożej obecności. I w tym byliśmy. Przez ten wycinek czasu, który był. I teraz już bardziej na poważnie, a nie pół żartem, pół serio. Gdyby Marta wczoraj nie wyszła i nie powiedziała tego, co powiedziała dzisiaj, na pewno nie mówiłbym o tym, o czym dzisiaj mówię. Może wtedy sobie pomyślałeś, po co ona to w ogóle mówi? O, rozjechała nam ten czas. Nie wiem, będę szczery, może tak pomyślałeś. Mnie to upewniło w tym, że ja od rana też toczyłem walkę z Duchem Świętym i pora poddać się było, nie? I powiedzieć, Panie, chcę być Tobie posłuszny. I wiecie, może powiecie, no, zrobił dzisiaj z siebie najbardziej duchowego człowieka roku powiatu cieszyńskiego. No tak. A może wcale ciebie to nie dotyka? A może tego nie potrzebowałeś? Na koniec powiem jeszcze to, że planujmy spotkania z Panem, bo czasem trzeba w tym sobie po prostu pomóc. Zaplanować, zorganizować, zrezygnować. My byliśmy tutaj wczoraj na tym wieczorze uwielbienia i musieliśmy zaangażować naszych teściów, którzy nam usłyszeli, ale mogliśmy być tutaj razem z żoną, razem w tym czasie. Gdy ja rano jeszcze sobie pisałem kazanie, ktoś siedział z dziećmi. Dzisiaj go nie ma na sali. W tygodniu, gdy zdecydowaliśmy się na modlitwę o 6:30, modlitwę poranku i wyciszenia, jak to powiedziałem mojej żonie, i popatrzyła na mnie, jak my to zrobimy. Ja we wtorek mam na 7 rano. Ale da się. Boża obecność w Twoim i w moim życiu jest bezcenna. To, co Kościół ma najcenniejsze, to Boża obecność. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli utracimy Bożą obecność w naszym życiu, to utraciliśmy wszystko. To utraciliśmy wszystko. Zapraszam już zespół. Za moją matematykę przepraszam, bo mogłem się pomylić, jakby co. Miałem solidne 2 niestety. Zachęcam, drogi Kościele, powstańmy już. Będziemy dalej uwielbiać naszego Boga. Możecie się dołączyć do modlitwy. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją obecność, Panie. Dziękujemy Ci za to zaproszenie do nieustannego przebywania w Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który ma ciągle wyciągniętą rękę, Panie. Który cały czas chce się zbliżyć, Panie. Ale są te kroki, które my musimy zrobić, bo Twoje słowo mówi, zbliżcie się do mnie. To jest podstawa, to jest pierwsza rzecz. Boże, dziękujemy Ci, że czasem w naszej bezsilności, w walce z ciałem, to Ty jesteś tym, który daje chcenie i wykonanie. Twój Duch nas do tego prowadzi. Panie, ja nie wiem, co przeżyliśmy w minionym tygodniu. Nie chcę mówić tylko o tym tak, jak to byłaby dla nas największa rzecz, doświadczenie Twojej obecności, ale wiem, jak trudno często pielęgnować nam to, co rozpoczęliśmy, Panie. I ja zachęcam siebie i nas wszystkich, abyśmy nie kończyli, bo jutro jest modlitwa. Tak jak Kuba powiedział, nie róbmy sobie oczekiwań. Przyjdźmy po prostu się modlić. Przyjdźmy na czwartkowe nabożeństwo, bądźmy na niedzielnym nabożeństwie. Może z tego za chwilę urodzi się coś więcej. Może będziemy musieli dodać, bo będziemy pragnąć więcej Twojej obecności. Czas jest tym, który może nas ograniczyć, albo jest tym, który prowadzi do głębi z Tobą. Boże, rozpalaj nas w tym wszystkim, czego doświadczyliśmy. Nie pozwól nam zgasić tego, co zacząłeś robić, Panie. A wierzę, że się poruszałeś tutaj w tym miejscu i nie pozwolę sobie tego wykraść, bo Ty byłeś pośród nas, jesteś i będziesz. Błogosławię, Panie, dalej ten rok, który jest przed nami, Panie. Wierzę, że to może być rok zmian dla każdego z nas, dla życia tej społeczności. Bo Ty w swoim słowie to pokazujesz, Panie, że powinniśmy się zmieniać. Ale to kosztuje, Panie. Cena jest wielka, ale nagroda jeszcze większa. Oddaję Ci ten czas uwielbienia, wspólnego posiłku, obiadu i to wszystko, co czeka już wieczorem i jutro, Panie. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.